Chciałbym dzisiaj, żebyśmy otworzyli pierwszą księgę Samuela. Pierwszy rozdział. I przeczytam od wiersza, będę czytał Słowo Boże od pierwszego wiersza. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jehorama, syn Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Eframita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Hellego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej. Chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz, dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała, kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę mojej służebnicy i jeżeli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu. Po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Toteż Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywała jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: Panie mój, nie jestem kobietą, jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. On zaś rzekł: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swojego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy ten mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swojego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana jej mąż rzekł do niej: czyń, co ci się dobrym wydaje. Pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swe słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto 3-letniego cielca, jedną efę mąki i łagiew wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo. A chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Hellego. I rzekła: wybacz, mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do Niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu i pokłonili się tam Panu. Przepraszam, tylko picie rozumiem. Bardzo często tą historię możemy rozpatrywać w kontekście słów mądrości i wyciągać z tego pewne wnioski do naszego życia, jak mieć relacje z innymi ludźmi, w jaki sposób radzić sobie z tym, kiedy ktoś nas zasmuca, ktoś nam dokucza, tak? Natomiast chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na ten fragment jako na taką myśl nadrzędną tego tekstu, na to, że tak naprawdę ten pierwszy rozdział jest takim prologiem do całych ksiąg Samuela, do pierwszej i drugiej księgi Samuela. Może nam się wydawać, że jest on trochę oderwany od tego, co się dzieje w pierwszej księdze Samuela i drugiej, natomiast on zawiera w sobie taką zapowiedź tego, co tak naprawdę będzie się działo w pierwszej i drugiej księdze Samuela. I to, co możemy zobaczyć, to to, że dzięki właśnie temu prologowi możemy lepiej zrozumieć zapisane wydarzenia w tych księgach. Możemy zobaczyć bohaterów, którzy postępują, czy możemy zobaczyć Dawida, czy możemy zobaczyć Saula, który postępuje według jakiegoś sposobu myślenia, tak? Sposobu nastawienia serca. I to, co możemy zobaczyć, że konstrukcja tego pierwszego rozdziału, ona nie jest przypadkowa. Że to nie jest rzecz, która znalazła się tam przypadkowo. Nie jest historia, która opisuje tylko życie Samuela, czy tak naprawdę jego zapowiedź Samuela, jego narodziny, ale jest czymś więcej. Jest wiele tutaj informacji, które są bardzo dokładnie przemyślane. I tak naprawdę ten pierwszy rozdział, kiedy możemy zobaczyć w kontekście Nowego Testamentu, to wiele nam wyjaśnia. I dzisiaj właśnie chciałbym się skupić według tej nadrzędnej, myślę, myśli tego pierwszego rozdziału. Duch Święty jest naprawdę bardzo precyzyjny. I Słowo Boże, które zostało zapisane, nie znajduje się tam nic bez z przypadku. Tak? Każda rzecz ma swoją wagę i znajduje się w odpowiednim miejscu. I mamy tutaj opisaną sytuację, gdzie jest pewien człowiek, który na imię miał Elkana i on miał dwie żony. Czy jest ktoś, kto ma dwie żony tutaj? Nie, raczej nie mamy, nie? A mimo to jesteśmy bardzo podobni do Elkany. Mimo że dzisiaj trzymamy się wyznania wiary, że mamy mieć jedną żonę, to tak bardzo ta historia mówi nam o tym, jak jesteśmy do niego podobni w działaniu, w życiu. I chciałbym przedstawić taką legendę postaci, które tutaj są, które są wymienione. Myślę, że apostoł Paweł bardziej szczegółowo mówi to w liście do Rzymian w 8 rozdziale, ale przyjrzyjmy się temu, co tutaj jest zapisane. Elkana jest to obraz ziemskiego domu Boga, w którym miał przebywać Bóg. Tak naprawdę jest obrazem nas. Obrazem nas, ludzi wierzących. Penina i Anna. Mamy tutaj dwie kobiety, które postępują według dwóch różnych sposobów, według dwóch różnych zamysłów. I obrazowo możemy powiedzieć o Peninie i Annie, o tym, że to są dwie natury. Jedna Peninna, tak, która obrazuje ciało, a druga Anna, która obrazuje ducha. Mamy, które Peninna ukazuje uczynki ciała, Anna ukazuje uczynki ducha. I mamy Heliego i Samuela. Obrazowo Heli z potomstwa Arona, kapłan z rodu kapłańskiego, czyli służba według ciała. I mamy Samuela, który nie był z linii kapłańskiej. On był z obietnicy. Służba według ducha. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych obrazach, które są podane tutaj. I chciałbym się trochę przyjrzeć Elkanie. Kim on był? Jaka była jego charakterystyka? Jaka była kondycja jego domu? To, co się wewnątrz jego domu działo? Księga Sędziów kończy się takimi słowami. Sędziów 21, 25 wiersz. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił to, co było słuszne w jego oczach. Wiele złego działo się w Księdze Sędziów. Wiemy o tym, że to był czas, kiedy nie był ustanowiony król. Widzimy, że każdy miał dowolność tego, jak żyje. Odpowiadał przed Panem. Gdy zrobiło się tak dużo problemów, to Bóg ustanawiał sędziego, który to rozwiązywał. Ale każdy miał żyć przed Panem. Każdy był odpowiedzialny przed Panem ze swojego życia. I to, co możemy widzieć, że wiele ludzi, wiele Izraelitów, którzy żyli tak, w tym czasie, nie postępowali według zakonu Bożego. Przecież był dany zakon mojżeszowy, a jak wiele osób po prostu nie chodziło w tym. Tak? Wiele osób postępowało według własnej myśli, według własnego zamysłu, a nie według tego, co mówił zakon. I możemy widzieć, że prawo przez Mojżesza było nadane, a mimo to lud Boży postępował według właśnie swojego zrozumienia. I z takim obrazem zostawia nas Księga Sędziów. Następną księgą według hebrajskiej kolejności jest właśnie tutaj Księga Samuela. I ona wchodzi nam w taką myśl, że mówi, jest nadzieja. Jest nadzieja. Mimo to, że naród żyje nie według ducha, tak, nie według Bożego zamysłu, to jest nadzieja tego, że Bóg to zmieni. Że Bóg przywiedzie swój lud do tego, żeby był posłuszny. Zobaczmy, jak wyglądała pobożność w tym czasie Elkany. I przeczytajmy Samuela, pierwszy rozdział, pierwszy i trzeci wiersz. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jehorama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Eframita. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Co tutaj mamy, jaką informację tutaj mamy w tym wierszu trzecim? Że Elkana należał do domu Bożego, tak? On był Izraelitą i jest napisane, że co roku udawał się do Sylo. Sylo znaczy miejsce odpoczynku i on właśnie tam w Sylo był ustanowione tymczasowa siedziba właśnie Arki Przymierza i przybytku i Izraelici mieli tam przychodzić i oddawać chwałę Bogu, mieli tam składać ofiary. Ale zobaczmy, że w tej pobożności, która była u Elkany, bo on udawał się tam, tak? On składał ofiary, on przychodził tam. Jest napisane co roku. Ale widzimy, że ta pobożność nie była taka, jak mówi prawo. Co mówiło prawo, co mówił zakon mojżeszowy odnośnie przychodzenia i składania ofiary Panu? I to możemy zobaczyć, jest zapisane w 5 Mojżeszowej, 16 rozdział, 16-17 wiersz. 5 Mojżeszowa, 16 rozdział, 16-17 wiersz. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem, Bogiem Twoim, na miejscu, które wybierze, w święto Przaśników, w święto Tygodni i w święto Szałasów. Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami, ale każdy przejdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakie Pan Bóg Twój Ci udzielił. I to, co możemy zobaczyć odnośnie pobożności Elkany, to, że on przychodził i składał ofiary, ale robił to raz w roku. Prawo było nadane i mówiło, trzy razy w roku mężczyzna zjawi się i odda Bogu ofiarę, odda Bogu chwałę. Pobożność Elkany miała naprawdę, nie była taka, jak mówi prawo. Miała wiele do życzenia. Samo imię Elkana niesie za sobą wspaniałą obietnicę, bo oznacza Bóg posiądzie, Bóg wybawi. I to, co możemy widzieć na przykład w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, od wiersza 21 czytamy: znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum. I bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Czy nie jest tak z nami, że jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy odkupieni? Jesteśmy ludźmi, którzy żyją z Panem. Jest w nas wiele pobożności. Jest w nas wiele rzeczy, które podoba się Bogu. I tak chcemy postępować. Ale nie wszystko jest takie. I kiedy patrzymy się na życie, na to, co się działo w domu Elkany, tak, te wielkie walki między sobą, to możemy zobaczyć tak naprawdę w swoim życiu, co się dzieje. Jaka ciągle jest walka między naturą ciała a naturą ducha. Że codziennie to przeżywamy, że jesteśmy sfrustrowani wieloma rzeczami, że w wielu sprawach zawodzimy. A jednak jesteśmy domem Bożym. Jest przecież napisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i w nas mieszka Duch Święty. Jak bardzo jesteśmy podobni do Elkany. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 23 wierszu napisane jest: nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. I z taką nadzieją żyjemy, że nasze ciała będą odkupione. Nie wszystko jest pobożne, nie wszystko jest takie, jak być powinno. A mimo to żyjemy z nadzieją tego, że nasze ciało, nasze postępowanie, nasze uczynki zostaną odkupione. I będziemy postępować według zakonu Chrystusowego. Peninna. Uczynki ciała. Co charakteryzowało Peninnę? Wiersz drugi mówi, miała dzieci. Wiersz czwarty mówi, otrzymywała od męża dział ofiarny. Wiersz szósty mówi, że była przeciwniczką Anny i sprawczynią zła. W szóstym wierszu wyrządzała dużo przykrości i upokarzała Annę. Prowokowała, drażniła, irytowała, sprawiała udrękę, niepokój, utrapienie. Czy nie jest to nasze ciało? Czy nie jest to nasza natura, która ciągle względem ducha chce i drażni, i irytuje, i sprawia dużo niepokoju, sprawia wielkie utrapienie. Mimo to, że poświęcamy czas na to, żeby pielęgnować ciało, tak? Pielęgnujemy ciało, poświęcamy. Czasami bardzo, tak? Kobiety bardzo lubią pielęgnować ciało. I mimo to, że wkładamy troskę w to ciało, tak jak Peninna dostawała dział ofiarny, to możemy zobaczyć, że to ciało dalej, ta natura dalej przynosi taki skutek, że nic dobrego. Nic dobrego nie widać. Kiedy spojrzymy na charakterystykę Peninny, to możemy ujrzeć tak naprawdę charakterystykę ciała, postępowania na sposób cielesny. Ciało ma dużo owocu. Karmimy je, pielęgnujemy, a mimo to sprawia wiele bólu. To naprawdę niesie wiele śmierci. I kiedy popatrzymy się na życie Saula, to możemy w życiu Saula dostrzegać właśnie ten sposób życia, tą cielesność, która walczyła przeciwko Dawidowi, który jest obrazem duchowego życia, gdzie ciągle były walki, gdzie ciągle były napięcia, gdzie duch myślał właściwie o ciele, nie walczył z tym ciałem, ale ciało walczyło z duchem. List do Rzymian, 8 rozdział, 5, 8 wiersz. Jest napisane, będę czytał miejsca, które dotyczą samej Peninny, które dotyczą same tej natury cielesnej. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu. Ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, podobać Bogu się nie mogą. I taki jest obraz Peninny. Jaki jest obraz Anny? Uczynki ducha. Co charakteryzowało Annę? Drugi wiersz mówi, była bezdzietna. Otrzymywała od męża najlepszą część ofiarną, piąty wiersz. Była umiłowana bardziej niż Peninna, piąty wiersz. W szóstym jest napisane, że była ofiarą udręki ze strony Peninny. W siódmym płakała i nie jadła. W kolejnym, w siedemnastym wierszu otrzymała obietnicę potomstwa. Oczekiwała na łaskę w osiemnastym. W dwudziestym otrzymała łaskę, spełnienie obietnicy. I w 22, 23 wierszu tego 1 Samuela, 1 rozdziału, miała uznanie swego męża. Po pierwsze, w człowieku jest brak duchowego owocu, gdy jest martwe. Człowiek po prostu jest duchowo martwy. I lud Boży otrzymał obietnicę potomstwa życia według ducha. I tą obietnicę możemy widzieć właśnie w życiu Anny. Tak? Ona była bezdzietna, ona nie miała, a jednak dostała obietnicę. I ta obietnica została spełniona. Otrzymała Samuela, syna. To, co możemy widzieć, że w Bożych oczach życie według ducha zasługuje na większe uznanie. Tak? Kiedy przychodzimy do Boga, to tak naprawdę Bóg chce, żebyśmy żyli duchowym życiem. I tak samo Anna miała uznanie ze strony swojego męża. My jako ludzie wierzący też w sumie przykładamy większą wagę do tego, żebyśmy żyli życiem duchowym. I mamy większe uznanie dla życia w duchu. Chyba każdy z nas, tak, którzy jesteśmy tutaj, ma większe uznanie do życia w duchu niż do życia w ciele. Chyba bardziej to pozycjonujemy, tak? Chyba bardziej składamy tą uwagę do tego, żeby postępować według ducha niż według ciała. I list do Rzymian opisuje takie słowa, to słowami w ósmym rozdziale. W pierwszym wierszu, teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spośród prawa, grzechu i śmierci. W trzecim wierszu, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On też zesłał Syna swojego w ciele, podobnym do ciała grzesznego, i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Czwarty wiersz. Aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Życie w ciele jest życiem w duchu. W piątym wierszu. Ci zaś, którzy żyją według ducha, dążą do tego, czego chce duch. Szósty. Dążność zaś ducha prowadzi do życia i pokoju. W siódmym, wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie należy do niego. Dziesiąty, jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 11. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jeszcze raz przeczytam tą końcówkę. A jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Zdolność umartwiania ciała, zdolność umartwiania uczynków ciała jest tak naprawdę wskaźnikiem duchowego życia. To, w jaki sposób uśmiercasz cielesną naturę, to jest wskaźnikiem twojego życia duchowego. Heli, służba według ciała. Nie chciałbym się zajmować teraz tym obrazem. On jest zapisany w drugim rozdziale, 30 do 36 wiersza, gdzie jest napisane o tym, że Bóg zapowiedział koniec służby Helego. I tam miał nastąpić definitywny koniec, że nie miało być potomka z tej linii. Natomiast jest wielka obietnica, jest wielka zapowiedź tego właściwego potomka. Tak? Jest nim Samuel. Samuel, służba według ducha. Imię Samuel, Szemuel, znaczy jego imię to El, czyli jego imię to Bóg. Jego imię to Bóg. I to była wspaniała zapowiedź. Samuel był zapowiedzią potomka, który miał odmienić tą sytuację w Domu Bożym. Który miał odmienić tą sytuację, że przewagę miał wziąć duch, ta natura z ducha, a nie natura z ciała. I możemy widzieć to właśnie w Jezusie Chrystusie, że od czasu, kiedy Jezus Chrystus dokonał wielkiego zbawienia, my w tej sile, my w tej mocy możemy dokonywać wielkiej, możemy panować, tak, nad ciałem, możemy zwyciężać. Już nie ciało bierze górę nad tą naszą naturą duchową, ale jest wspaniała właśnie obietnica życia w duchu Chrystusowym. Gdy jesteśmy w potomku w Jezusie Chrystusie, wszystko się odmienia. Jak pozyskać duchowość? Mimo że Peninna otrzymywała dział ofiarny, dostawała to. Anna, jak mówi UBG, dostawała lepszą część. W Biblii Warszawskiej jest napisane, dostawała podwójny dział. Ale jest tu mowa o tej lepszej części. I mimo że poświęcamy swojemu duchowi, poświęcamy tej naturze najlepszy czas i najwyborniejsze atrakcje zapewniamy. Chodzimy na zgromadzenia, czytamy słowo, modlimy się, pielęgnujemy, tak? Dajemy, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, to bardzo chcemy dbać o ten wymiar duchowego życia. I pokładamy większą tą wagę, większą wartość dajemy dla tego życia. A mimo to jest ciało, które dokucza. Walka trwa. To duch nie wydaje błogosławionego owocu i czasami potrafimy rzeczywiście ulegać ciału. Mimo że zapewniamy to wszystko i chcemy i modlimy się, to nie zawsze jest tak, że duch zwycięży, a ciało czasami bierze górę. I musimy pamiętać o tym, żebyśmy coś z tym robili. Ile jest takich sytuacji, gdzie jest coś, jakaś niesprawiedliwość w naszym życiu, która nam doskwiera. I w jakiś sposób z tym to daje nam przykrości. Kiedy jest jakiś grzech, który powtarza się i chcemy z tym coś zrobić. I nie udało się. Popełniliśmy. Zgrzeszyliśmy. A później przychodzi myśl, żeby załatwić tą sprawę z Panem. I przychodzimy do Pana i mówimy: Boże, wybacz, zgrzeszyłem. A przychodzi kolejny dzień. Albo za tydzień może sytuacja się powtarza. I znowu nie było zwycięstwa nad grzechem. Może tym samym. I tak może trwać latami ta walka, ta wojna. Ale w Jezusie Chrystusie mamy obietnicę wspaniałą, że możemy mieć zwycięstwo. Dlatego powinniśmy popatrzeć się na Annę, co ona zrobiła, i żebyśmy mogli dokonać tego, co ona uczyniła. Żeby odnieść zwycięstwo życia ducha nad cielesną naturą, nad tym, co jest grzeszne. Jeśli ma przyjść zmiana w naszym życiu, to po pierwsze musimy przyjść do Pana z goryczą w duszy, ze smutkiem, tak jak Anna. Ona przyszła do Pana. Miała wielki smutek. Miała wielkie rozgoryczenie i przyszła z tym do Pana. Wylała duszę przed swoim Bogiem. I tak powinniśmy uczynić za każdym razem. Kiedy zaczyna się sytuacja, kiedy grzech zaczyna panować w naszym życiu, to powinniśmy naprawdę zastanowić się nad tym, że to jest rzecz poważna. Że to nie jest rzecz błaha, która się wydarzyła raz, ale rzecz, która wprowadza nas w stan, który jest wielkim zniechęceniem. I żyjemy w rozgoryczeniu. Owoc życia ma służyć Panu. Tego ślubowała. Kiedy przychodzimy do Pana i mamy takie rozgoryczenie, to złóżmy Panu ślub. Złóżmy Panu śluby. Sprawa decyzji. Tak jak Anna złożyła Bogu ślubowanie. Ja chcę służyć Tobie, Panie. Musimy mieć świadomość tego i musimy naprawdę przed Panem wyznać to, że chcemy, żebyś królował w naszym życiu. Chcemy, żebyś był Panem w naszym życiu. I tak powinniśmy przyjść do Pana. Napisane jest, że Anna była przygnębiona z troską i zmartwieniem. Modliła się. Mamy tutaj obraz pokuty. Naprawdę, jeśli chcesz zwyciężyć nad grzechem, który usidla życie, to musisz pokutować z grzechu. Jeżeli rzecz się powtarza, to pość. Pość przed Panem. Pość i proś o to, aby dał ci zwycięstwo. A Pan jest wielki i rzeczywiście daje zwycięstwo. Daje przewagę i daje. I chce, żeby tak było w naszym życiu. Ale musi być widoczna pokuta. Musi być widoczne złamanie. Widoczna naprawdę troska i zmartwienie w życiu, żeby odnieść zwycięstwo nad grzechem. Bóg musi to widzieć, że naprawdę nam zależy. Anna otrzymała obietnicę zwycięstwa i my taką obietnicę zwycięstwa też otrzymaliśmy. W 8 rozdziale, 2 wierszu. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Czy to nie jest wspaniałe? Że kiedy jestem w Chrystusie, to Bóg chce mojego uwolnienia. Bóg chce mojego uwolnienia w każdym aspekcie. W każdej sprawie. Możemy otrzymać i Bóg chce dać nam łaskę. Anna znaczy łaska. To Samuel był owocem łaski. I tak naprawdę Bóg zmiłował się nad nami i okazał nam owoc łaski Jezusa Chrystusa. To jest wspaniałe. Dawid jest obrazem służby z ducha według serca Bożego. I chciałbym się z wami podzielić taką złotą myślą w tym prologu, w tej zapowiedzi tych wszystkich wydarzeń, które działy się w 1 i 2 Samuela. I chciałbym, żebyśmy przeczytali wiersz taki, który naprawdę jest złotą myślą tego fragmentu. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jest wspaniałą zapowiedzią. 1 rozdział, 1 wiersz. Był pewien mąż z Ramy, z Sufita, z Pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jehorama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sofu, Eframita. Wspaniały. Chciałbym przejść przez ten wiersz, żebyśmy zobaczyli, co on mówi, co on oznacza, dlaczego jest taką złotą myślą, dlaczego jest takim ważnym wierszem danym w Księdze Samuela, dlaczego on tutaj się znalazł, dlaczego Duch Święty poświęcił temu wierszowi czas i miejsce tutaj, w Słowie. Mamy napisane, był pewien człowiek z Ramataim Sofim, z góry Efraim, imieniem Elkana, syn Jehoramy, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratyjczyka. To, co możemy zobaczyć, to chciałbym, żebyśmy zrozumieli znaczenia tych imion. Dlatego, że imiona w Słowie Bożym nie są przypadkowe. Apostoł Paweł chyba w Galacjan, on mówi o tym, że pewne postacie są obrazami tego, co jest tak naprawdę ważne, tego, co jest obrazami prawd zawartych w Słowie Bożym. I Ramathaim Sofim znaczy wysokie miejsce stróżów. Czyli był pewien człowiek z tego wysokiego miejsca stróżów, z góry Efraim. To jest z takiego miejsca, które jest podwójnie błogosławione, podwójnie płodne. Mamy dalej człowieka, był, nazywał się Elkana. Czyli Elkana mówi o tym, że Bóg posiadł, Bóg stworzył, Bóg wykupił. Syna Jehorama. Mamy tutaj okazanie łaski, okazanie litości. Syna Elichu. Mówi o tym, że jest on moim Bogiem. Syna Tochu. Mówi o tym, że jest pokorny. Mówi, to imię znaczy pokorny, przygnębiony, uniżony. Syna Sufa. Mówi o plastrze miodu, że jest to plaster miodu. Efratejczyka, czyli płodność, błogosławieństwo. I kiedy czytamy ten wiersz, był pewien człowiek z Ramataim Sofim, z góry Efraim, imieniem Elkana, syn Jehorama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka. Możemy zobaczyć, że jest napisane, że kiedy Żyd to czyta, może widzieć taki obraz. Jest człowiek z góry, z miejsca wszelkiego błogosławieństwa, z nieba. Nazywa się Bóg. Wykupi on i okaże miłosierdzie. On jest Bogiem pokornych, napełniający dobrem i błogosławieństwami. To, co możemy zobaczyć w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wierszach 1-3, to jest właśnie ten obraz. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu ducha i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. To jest błogosławieństwo dla nas. Że jest ktoś, kto przyszedł z góry i daje nam wszelkie błogosławieństwo. I cały list do Efezjan mówi o tym. I że ten Bóg, Jezus Chrystus, wykupił swój lud. On okazał miłosierdzie. Jest napisane, że jest Bogiem pokornych i napełnia dobrem i błogosławieństwami. Niech będzie chwała Jezusowi Chrystusowi za to, co On dokonał dla nas i że my, żyjąc w ciele, że my żyjąc tak naprawdę w duchu, możemy nasze ciała dać pod kontrolę Ducha Świętego. I w liście do Rzymian 12, rozdziale 1 wierszu jest napisane: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I niech Bóg nam pomoże we wszystkich rzeczach, żebyśmy rzeczywiście mogli żyć życiem pobożnym. Amen.